This will feel a little weird.
Witam po raz kolejny, to już jest 8 odcinek podcastu Mówię. A dzisiaj będę mówił o prawdopodobnie najlepszym filmie XXI wieku. A jest nim film Matrix. Ale zaraz, jak to XXI wieku? Przecież ten film został wydany w 1999 roku. Zaraz się dowiesz dlaczego. Zaraz się dowiesz.
This isn't real.
What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.
Na temat tego filmu prawdopodobnie powstały i prace naukowe, i książki, a na pewno powstało wielkie zamieszanie, które, jak można było wnioskować chociażby z daty wydania i czasu wydania tego filmu, nie miało prawa zaistnieć. Ale o tym później, a teraz troszeczkę tak zwanego originu i historii. Film Matrix stworzyli dwaj bracia Wachowscy, a konkretnie byli to Lawrence i Andrew Wachowscy. Niestety, albo stety, interpretujcie to sobie jak chcecie, ale Lawrence zmienił płeć na kobietę i teraz jest Laną Wachowską. No, do rzeczy. Ci twórcy praktycznie nie byli znani przed wydaniem Matrixa. Mieli jakieś tam filmy, które zresztą nie były wydane. Później nastąpił taki malutki przełom i nakręcili film Zabójcy. Pamiętacie film Zabójcy? Jak sam tytuł wskazuje, było o dwóch zabójcach, którego jednego grał Sylvester Stallone, Antonio Banderas i Antonio Banderas. Taki jeden obowiązkowy hit Polsatu. Ale w 1999 roku wydali film Matrix, którego wyreżyserowali wspólnie oraz napisali do niego scenariusz. Może tyle na początek o reżyserach, ale co o głównym aktorze? Neo, Keanu Reeves. Keanu Reeves był wtedy, i jest do dzisiaj zresztą uważany za taką prawdziwą gwiazdę Hollywoodu z naciskiem na słowo gwiazdę. Jest aktorem tego typu, który prawdopodobnie nigdy nie dostanie żadnego Oscara. Być może nawet nigdy nie dostanie Złotego Globa. Ale za to jego role są kochane. O ile tak to można powiedzieć. Przed nakręceniem Matrixa oczywiście miał swoje sukcesy. Chociażby opowiedzieć o filmie Na fali. Film, który ma jedne z najlepszych zdjęć w historii kina. Czy o filmie Dracula, w którym to filmie Gary Oldman grał pierwsze skrzypce, a on przeszkadzał, ale film sam w sobie jest bardzo dobry. Czy chociażby jeden z chyba największych hitów box office'owych i jeden z najlepszych filmów akcji, Speed, Niebezpieczna prędkość. I chyba dlatego został zwerbowany do roli Neo w Matrixie, chociaż 2 lata przed nakręceniem tego filmu wziął udział w Adwokacie Diabła, który był de facto dramatem, horrorem. Dramato-horrorem, bla. Chociaż te role Neo proponowano także Bradowi Pittowi i Willowi Smithowi. Jednak na całe szczęście musieli odrzucić tą rolę z innych powodów. Pewnie dlatego, że pracowali przy innych filmach, ale to nie jest ważne. O Keanu Reevesie mówi się jeszcze to, że jest to człowiek, który ma 3 miny. I akurat te 3 miny bardzo pasowały do filmu Matrix. Wręcz ten film wymuszał, że więcej min nie jest potrzebne. A w kolejnych częściach nawet te 2 pozostałe mógł odrzucić na bok i zostawić sobie tą 1. Idealnie pasowała. O reszcie aktorów wspomnę później, jednak zauważcie, że role takich aktorów jak Keanu Reeves, który ma 3 miny, czy chociażby takiej aktorki jak Kristen Stewart, która grała Belle, Izabelę Swan, przepraszam, w filmie Zmierzch. Mam tu ciekawą teorię, która łączy z sobą jeszcze, dlaczego osoby, które nie grają, mają na twarzach maski lub używają tylko 3 min, tak bardzo się z nimi identyfikujemy. Ale to temat na inny podcast. Jedziemy dalej. Moja przygoda z Matrixem zaczęła się mniej więcej wtedy, kiedy kupiłem go sobie na kasecie VHS. Takie to jeszcze fajne były czasy. I z różnych forów, czy tam fanbase'u całego tego filmu, można było się dowiedzieć, jak mniej więcej przebiegała premiera tego filmu. I okazało się, że nie było to wcale takie wielkie boom. Może inaczej. Nie było na początku. Ale dlaczego tak było? Ponieważ ten film prawie nie miał marketingu. No bo wyobraźcie sobie, jak taki film mógł mieć marketing? Kręcony przez reżyserów, którzy nakręcili parę filmów, w ogóle większość, która została niewydana, znani tylko z jednego filmu zabójcy, nikt na taki film nie czeka z utęsknieniem. Może się doczekać najwyżej jakiejś notki na jakimś portalu, że tacy twórcy robią taki film. Wiadomo też było, że jedną z głównych ról poza Keanu Reevesem gra Laurence Fishburne, teraz znany przede wszystkim z serialu Hannibal, ale nie odniósł jakiejś wielkiej, niesamowitej kariery po tym filmie. Oraz jedną z głównych aktorek była grana Trinity, grana przez Carrie Ann Moss, która w ogóle nie odniosła żadnego sukcesu, a teraz nikt o niej nie pamięta. No i oczywiście jednym z głównych adwersarzy był Hugo Weaving, który grał agenta Smitha. On, powiedzmy, wybił się po tym filmie, bo przed Matrixem nikt o nim nawet nie słyszał. No, wybił się tak, że zagrał elfa w Władcy Pierścieni i Hobbicie. No ale nieważne. Czyli dalej wiadomo praktycznie nic. Obsada nie powalała. Lecz później, po tym jak znano już obsadę, docierały dziwne słuchy do szerokiej publiczności, że ci aktorzy trenują kung fu. 3 czy 4 miesiące przed filmem zaczęli z jakimiś kung fu mistrzami z Chin czy Japonii, czy gdzie tam jest kung fu. Okazało się, że Keanu Reeves sam trenuje 7 godzin dziennie przez 3 czy 4 miesiące. Wszyscy się zaczęli bardziej interesować tym całym obrazem, aż nagle wyszedł trailer. I trailer pozamiatał, a właściwie nie pozamiatał, tylko pokazywał bardzo dziwne rzeczy. No właśnie te walki kung fu, tych aktorów w dwóch dziwnych światach, jakiś agentów, jakieś roboty. O co chodzi? O co chodzi? Wiedziano też, że film jest kręcony za 63 miliony dolarów. To była duża kwota, ale nie jeszcze tak duża, nie ogromna. W Hollywood duże filmy kręci się od 150, powiedzmy, milionów dolarów. No ale jak się później okazało, film zarobił na całym świecie prawie 500 000 000, czyli zwrócił się bardzo dobrze. Czyli co było wiadomo? Co było wiadomo? Czyli nie wiadomo za bardzo, co się spodziewać po reżyserii, nie wiadomo za bardzo, co się spodziewać po aktorach. Wiadomo, że film będzie dziwny, bo są tam i roboty, i wszystko, i nie wiadomo, o co chodzi, i kung fu. A także może rzecz taka najważniejsza, nie przemawiająca pozytywnie za tym filmem. Film został wydany w marcu. A jak mówi odwieczne prawo Hollywoodu, w marcu nie wydaje się hitów, w marcu wydaje się zapychacze. Jest wiele innych dat, w których powinno się wydawać hity, żeby mogły zarobić. Na przykład jedną z takich dat są wakacje, ale to nie tylko. Na przykład w Polsce jest troszeczkę inaczej, ponieważ niektóre filmy amerykańskie są wydawane u nas z opóźnieniem. Tak było też z Matrixem. Matrix chyba był u nas wydany w wakacje, o ile się nie mylę, to w sierpniu. A na przykład u nas takie hity oscarowe są wydawane wtedy, kiedy Akademia da już nominację i można sobie walnąć na plakacie, żeby przyciągnąć więcej ludzi. Co dalej? Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Żeby powiedzieć, jak bardzo w ogóle lubię ten film, to powiem mniej więcej tak. Gdyby podróże w czasie były możliwe, to wykasowałbym sobie pamięć na temat tego filmu, wytatuował na ręce to, że mam go obejrzeć i przeniósł się w czasy, kiedy była premiera. Mniej więcej taki jest stosunek mój do tego filmu. I to jest ciekawe, ponieważ większość ludzi, którzy obejrzeli Matrixa w czasie premiery, zachęcała do obejrzenia swoich znajomych, mówiąc: a idź, to dobry film, na pewno ci się spodoba. Jest tam taki sekret, ale nie przejmuj się tym. Mówisz, sekret po trailerze? Tam lustro zjadło człowieka, kung fu, to pewnie obcy. No, to muszą być obcy, no bo jaki to może być sekret? Okazywało się, że ten sekret jest zupełnie inny. I przynajmniej ja to tak odebrałem. Ja zostałem po mniej więcej scenie z pigułkami, a później takim małym wstępem na temat tego, jak Morfeusz pokazywał, czym jest Matrix, zdmuchnięty. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem pochłonięty. Nigdy żaden film tak ze mną nie zrobił. Do tej pory, oprócz Matrixa. Zresztą tak sądzi wiele ludzi i ciężko się temu dziwić, prawda? Bo jak fajna jest historia, która opowiada o tym, że żyjesz w świecie, który nie istnieje, kontrolowany przez maszyny, które zrobiły z ciebie bateryjkę. I jedyne, co możesz robić, to żyć. Nic więcej od ciebie nie chcą. Chcą tylko, żebyś był w tym półrealnym, półwirtualnym świecie. To wszystko. To był ciekawy też Oscarowy rok, chociaż większość nagród zdobyło American Beauty, tam przewijał się też Szósty Zmysł, pierwszy film M. Shyamalana, czy jakoś tak. Ale Matrix zdobył Oscary, o ile się nie mylę, to za montaż, efekty specjalne i za dźwięk i montaż dźwięku, ponieważ ten dźwięk jest fenomenalny, zresztą pewnie będzie w stawkach. Ale nie był nominowany do najlepszego obrazu. To jest dziwne. A dlaczego? Już mówiłem pewnie przy okazji drugiego odcinku o Oscarach. Dlatego, że Akademia nigdy nie nominuje filmu, którym są kung fu i roboty, jako najlepszy obraz. Nie ma szans. Denerwuje mnie to trochę też, że ta historia nie jest powtarzana. Ale to może o tym później. Wydaje mi się, że Matrix jest idealną historią, żeby ją powtarzać przez najbliższe, nie wiem, 100 tysięcy lat. Ale takim filmem bardzo podobnym do Matrixa, powiedzmy, jest Fight Club, który też nie ma swoich następców. Fight Club trochę opiera się trochę na czymś innym, ale efekt jest podobny. Wirtualny świat, nie rzeczywistość, bla bla. I po tym wszystkim ludzie się zastanawiali, jak to mogło wyjść. Jak tacy twórcy jak bracia Wachowscy mogli zrobić taki film? Nie wiadomo, istnieje dużo teorii. Jedna z nich to jest taka jak to, że artysta, który nagrywa płytę albo jakiś muzyk, nagrał pierwszą płytę i była świetna, kolejne są denne. Oczywiście nie jest tak wśród wszystkich artystów. Niektórzy dojrzewają, przecież mają dobre i lepsze płyty, niekoniecznie ta pierwsza jest najlepsza i tak dalej. To powiem z polskiego poletka, to nie jest tak, że jak u nas artyści, niektórzy po pierwszej płycie jeszcze wydadzą dwa single, a drugą płytą jest kurwa the best of. Jeżeli jesteś dobrym artystą, to kolejne twoje filmy i kolejne twoje płyty będą dojrzewały. Ale bracia Wachowscy nie są z tych artystów. Im się udało praktycznie tylko Matrix. I bardzo dobrze. I super, bo w tym filmie wyszło wszystko. Aktorstwo, może nie aktorstwo, aktorstwo nie przeszkadzało. Ale efekty, historia, montaż. O, dialogi, przecież nie zapominajmy o dialogach. Dialogi są bardzo podobne do tych Star Warsów, ale nie w stylu, że mówią o tym samym, tylko w stylu, że nie wiedzą praktycznie o czym mówią. Mam sobie tych aktorów, którzy mają jakąś tam kwestię ze Star Warsów i nie mają pojęcia, o jakiej planecie i rasie mówią, a muszą to powiedzieć w określony sposób. Czy jak Yoda.
Zaiste cudowny umysł dziecka jest.
Lubię robić Jodę. Czy...
Fear is the path to dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
Ha. Dobra, ale co w tym filmie jest takie najważniejsze dla mnie? I chyba w ogóle w całym tym filmie. Poza tym, o czym już powiedziałem. No, jest to historia, ale co konkretnie z tej historii jest tak ważne? Bo chyba nie to, że jesteś bateryjką, jakąś R20 w jakimś kisielu. W tym filmie przed głównym bohaterem postawiono zadanie, które jest kluczowe w całym filmie. Miał wybrać tabletkę niebieską lub czerwoną. Niebieska, zostajesz w Matrixie, żyjesz dalej swoim marnym życiem i tylko będziesz miał takie malutkie przeczucie w głębi, z tyłu swojej główki, że coś jest nie tak. I to wszystko, czym będziesz się praktycznie martwił poza swoim codziennym życiem i to, że musisz spłacać kredyt. To jest wszystko. Jeżeli weźmiesz natomiast czerwoną, będziesz żył w świecie realnym, który jest do dupy. Ale będziesz najważniejszą osobą w tym świecie, która dalej będzie miała chujowe życie. Nie będziesz miał większości rozrywek, a na obiad będziesz jadł coś, co przypomina siemię lniane. Ale jeszcze nie to. Jest jeszcze moja najbardziej rozwalająca głowę kwestia, a właściwie teoria, nieważne co to jest. No widzicie, jak fajne jest to, jak ktoś by ci powiedział, że jesteś wybrańcem i żyjesz w świecie po wojnie, która jest już dawno skończona. Nie miałeś o niej pojęcia, a i tak ją przegrałeś, nawet nie wiedząc, że mógłbyś walczyć. I jedynym skutkiem tego, że przegrałeś tą wojnę, jest to, że możesz żyć. No i nie wiedząc o tym, że ta wojna była, prawda? Jak bardzo różne jest to od motywacji wszystkich innych bohaterów, którzy, można oczywiście stwierdzić, że też mają wybór, mogą się nie mieszać, jak Wiedźmin do polityki, w którą zawsze się oczywiście wmieszał, czy Batman w konflikty, czy Iron Man w konflikty, które oczywiście się mieszają. Chociaż nie muszą. Ale jeżeli chodzi o Matrixa, to ty nie musisz się w to mieszać, nie musisz nawet wiedzieć o tym, że chciałeś się wmieszać, ponieważ wszystko byś zapomniał. Żyłbyś w świecie. Jedyną twoją taką małą niedogodnością byłoby to przeczucie, które nie byłoby z tobą cały czas, od czasu do czasu. Czy to takie straszne? Jednak Neo wybrał ten świat, który jest do dupy, świat realny. I najważniejsze, żeby zrozumieć, o czym jest Matrix, to trzeba pominąć te wszystkie sequele, bo tak naprawdę to one całą tą mitologię spłaszczają i robią z niej papkę i konkretnie to w trzeciej części zrobili z Keanu Reevesa Jezusa. Czy pominąć nawet, nie, może Animatrix jest bardzo dobrym prequelem do tego filmu. Ale ja mówię o samym Matrixie i jedną z najfajniejszych scen z całego filmu była scena końcowa. Pamiętacie tą scenę? Bo to scena, w której Neo, który już tam pokonał agenta w bardzo efektowny sposób, w bardzo emocjonalnej scenie zresztą, rozmawia przez telefon i mówi mniej więcej coś takiego, że on nie chce walczyć z maszynami, bo to bez sensu. On chce pokazać ludziom, że żyją w nierealnym świecie, pokazać im, że mogą ten świat naginać i pokazać im możliwości. A przez to, że tak zrobi, zniszczy system. I dalej leci sobie w kosmos, tam w górę. Ale nie po to, żeby coś tam rozwalić, tylko po to, żeby pokazać ludziom. Jedną z scen wyciętych z ostatniej właśnie jest to, kiedy mały chłopczyk pokazuje mamusi pana Neo, który lata pod chmurą, koło chmury i mówi: patrz mamo, to coś leci. I to chyba była ostatnia scena, o ile się nie mylę. Chyba jest w wersji reżyserskiej, a może nie. Nie wiem. A zbliżając się już do końca, mamy pytanie. Którą tabletkę ty byś wybrał, bohaterze? No powiedz. Mam jeszcze takie małe wtrącenie. Mianowicie w drugim odcinku mojego podcastu, który załadowałem na enklawę 23 stycznia. Próbowałem wytypować zwycięzców w 7 kategoriach i udało mi się to zrobić w 5 dobrze, natomiast pomyliłem się w 2. Co ciekawe, pomyliłem się akurat przy wyborze aktorki pierwszoplanowej i aktorki drugoplanowej. Jeżeli kogoś interesuje, jak mi poszło, to jest to drugi odcinek mojego podcastu, który nazywa się Oscary i to typowanie odbywa się mniej więcej w 14 minucie i 20 sekundzie. A moje błędy usprawiedliwiam tym, że aktorki Oscara za aktorkę pierwszoplanową dostała Cate Blanchett, a tego filmu jeszcze nie zdążyłem wtedy obejrzeć, a aktorką drugoplanową została Lupita Nyong'o. To jest jej tak debiut aktorski, ale naprawdę nie jest to jej debiut aktorski. To jest pierwsza nominacja i pierwszy Oscar. Good for her, zwykle takie aktorki albo później czeka ich długa kariera, albo wieczne zapomnienie. Szkoda, że nie dostała tego Jennifer Lawrence, ale widocznie American Hustle nie był na takim poziomie jak jak zniewolony. No ale to tylko taką dygresją. To dzięki. A dlaczego ten film był najlepszym filmem XXI wieku, chociaż był nakręcony w XX? Ponieważ wpływ, jaki wywarł na wszystkie inne filmy akcji nakręcone później, był tak duży, że jest praktycznie do dzisiejszego dnia. Praktycznie zmienił oblicze efektów specjalnych oraz montażu. Taka prosta odpowiedź, no ale cóż. To zapraszam za tydzień. Za tydzień mam też temacik, niech będzie on na razie niespodzianką. Na razie, cześć. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.